Jeden z banków działających na polskim rynku zaproponował nietypowe oprocentowanie depozytów. Otóż stawka wyjściowa depozytu wynosi 2%, ale jeżeli Polacy będą strzelać bramki na euro, to z każdą strzeloną bramką oprocentowanie będzie rosło o 0,1 punktu procentowego. Jeżeli się załapiemy na dużo bramek, to w tym momencie nasze oszczędności są dużo lepiej oprocentowane. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, zapraszam na rozmowę o ludziach i pieniądzach. Panowie, zdecydowalibyście się na taką lokatę, zawierzając naszym piłkarzom i uzależniając to oprocentowanie od ich sprawności?
Dzień dobry, Łukasz Brzeziński. Ja bym się skusił oczywiście, bo korzystałbym z marketingowego szału związanego z Euro 2016. Mi się wydaje, że banki mają to skalkulowane, ale też po prostu ja bym nazwał to marketingowym szaleństwem.
Marek Krzykowski?
No nie wiem, czy bym się zdecydował. Myślę, że to jest trochę takie poparcie polskiej reprezentacji i wiara w to, że strzelimy dużo bramek. Oczywiście tak, zgadzam się z kolegą, te zabiegi marketingowe w tej chwili wystarczy włączyć jakikolwiek kanał telewizyjny, jest tego multum, a firmy starają się wykorzystać na maksymalnie jak gdyby ten szał, czy powiedzmy tą gorączkę mistrzostw, natomiast jest to takie sympatyczne. Uważam, że w ogóle poziom wyjściowy 2% jest dobry, do tego każda 0,1 za kolejną bramkę.
To już jest atrakcyjne oprocentowanie.
Dokładnie, a po wczorajszym meczu myślę, że ta wiara jest jeszcze większa, bo wszystko wskazuje na to, że wyjdziemy z grupy, być może strzelimy coś Niemcom, być może pokusimy się przy Ukrainie, a jakbyśmy się rozpędzili, no to można, nie wiem, czy strzelimy 10 bramek, ale gdybyśmy doszli do 3%, byłoby sympatycznie.
Tak, to już by było bardzo dobre oprocentowanie. W studio Łukasz Brzeziński z portalu Moja Norwegia, Marek Krzykowski, firma Rockfin. Panowie, w wiadomościach o 10 była informacja o zatrudnianiu w Polsce pracowników z Korei Północnej. Wiadomo, że warunki pracy tych ludzi, warunki wynagrodzenia budzą szereg wątpliwości. Z drugiej strony polscy pracodawcy podkreślają, że przestrzegają wszelkich zasad, że tu nie ma mowy o jakimś nielegalnym zatrudnianiu czy poniżej standardów. Natomiast za każdym razem, jak słyszymy o Koreańczykach, czy budujących osiedla, czy pracujących w stoczniach, no mamy poważne wątpliwości, czy ci ludzie rzeczywiście pracują tu dobrowolnie, czy są rzeczywiście godnie wynagradzani, czy w ogóle w dzisiejszym globalnym świecie jesteśmy w stanie zapewnić to, szczególnie też w kontekście Korei Północnej, że ci ludzie będą godnie traktowani jako pracownicy.
Znaczy jestem przekonany, że nie jesteśmy w stanie tego zapewnić. Jest to przykra informacja. Ja myślę, że to jest coś takiego, co wcześniej mieliśmy do czynienia, czy z pracownikami z Ukrainy, czy z Białorusi. Tutaj jak gdyby inspekcja pracy i pracodawcy sami jak gdyby zwracają coraz większą uwagę, aby postępować etycznie, zgodnie z zasadami. Natomiast no, ja bym, mówiąc szczerze, zaskoczony, że to jest Korea Północna, bo do tej pory wydawało mi się, że tutaj nie mamy jak gdyby pracowników z Korei Północnej, ale to jest moja po prostu niewiedza. Natomiast boję się, że w przypadkach takich państw jak Korea Północna, to te zasady, które my tutaj wyznajemy, zasady zachodniego świata, no są dość
nagminnie łamane.
No, są łamane i są dość obce, w związku z tym tu możemy się spodziewać, nawet jeżeli polski pracodawca spełnia wszystkie te wymogi, o których mówimy w naszym kraju, to one mogą być zupełnie inaczej nierespektowane mogą być w krajach takich jak Korea Północna.
Łukasz Brzeziński, pan prowadzi portal Moja Norwegia, tam opisuje pan bardzo wiele historii związanych z tym, jak się pracuje właśnie w Norwegii, jak ludzie spoza tego kraju znajdują się w pracy. Czy tam taka historia na przykład dotycząca Koreańczyków mogłaby się w ogóle zdarzyć?
Mogłoby się zdarzyć. Zdarzały się też takie historie nawet w kontekście Polaków pracujących w Norwegii. Wynikało to jakby z jakiejś takiej prostej zasady, gdzie polski pośrednik wysyłając pracowników do Norwegii, Polaków, przenosił polskie standardy do Norwegii, które nijak się miały do tych norweskich, gdzie jakby jest prawo bardziej po stronie pracownika i jakby stąd jakby wynikały podobne historie. I tutaj mam wrażenie, że może być podobnie, że gdzieś powiedzmy koreańska strona mogła jakby zaszczepić te swoje standardy tutaj u nas w polskich miejscach pracy. No ciekawy jestem, no trzeba ten przypadek na pewno zbadać. No mówię, to są też rzeczy, które są bardzo medialne i bardzo takie chwytające właśnie za serca, więc na pewno trzeba by tę kwestię wyjaśnić.
A ja tak spytam odrobinę prowokacyjnie. Wiadomo, jak wygląda rynek pracy w Polsce w tej chwili. Coraz częściej mówi się, że jest to rynek pracownika. Czy nie istnieje takie ryzyko czy obawa, że takich historii w najbliższej przyszłości będzie coraz więcej, że będziemy w jakiś sposób wykwalifikowanych pracowników ściągali z bardzo różnych miejsc? I tak jak pan powiedział, to nie jest kwestia nieprzestrzegania standardów przez polskich pracodawców, tylko raczej nieprzestrzegania standardów przez tych pośredników z zagranicy. No ja przepraszam, z całym szacunkiem dla Korei Północnej, ale wątpię, żeby jakiekolwiek standardy tam były przestrzegane. Czy my możemy się na przyszłość jakoś przed takimi sytuacjami zabezpieczyć, lepiej dbać o to, żeby ci ludzie godnie pracowali?
No tu padło kilka takich kluczowych słów. Po pierwsze ta globalna gospodarka, globalne rozwiązania i tutaj musimy się liczyć z tym, że coraz więcej pracowników z różnych krajów będzie przyjeżdżało. Oni praktycznie samodzielnie nie są w stanie wiele sobie jak gdyby załatwić, w związku z tym polegają na pośrednikach. Nie chcę jak gdyby łączyć tego na przykład, co się dzieje na Morzu Śródziemnym, tak? Ale tam też to nie są ludzie, którzy jak gdyby sami organizują sobie przejazd do Europy, to organizują to pośrednicy, organizują to gangi, powiedzmy to sobie wprost.
Zarabiając na tym krocie.
Ogromne dodajmy. Pieniądze, a potem ci ludzie są bez pomocy zostawieni na Morzu Śródziemnym, dużo z nich tonie. I niestety, ale w przypadku rynku pracy, szczególnie dla takich krajów jak Korea Północna, czy inne kraje, których nie wymienimy dzisiaj, ale jak mówimy w tej chwili o Azji Południowo-Wschodniej, to mówimy również o Wietnamczykach, pracownikach z Birmy, z różnych tych krajów, to się pojawiają bardzo jak gdyby dla nas egzotyczne osoby. One są przez kogoś prowadzone, niby to wszystko wygląda formalnie dobrze i myślę, że z punktu widzenia polskich pracodawców jestem przekonany, że mając do dyspozycji polskich pracowników, zatrudniali ich bez problemu. Tu poruszyliśmy temat akurat spawaczy. Ja wiem, nawet w naszej firmie, w której w tej chwili jestem, jest ogromny problem, żeby takich właśnie spawaczy mieć i się szuka tych rozwiązań. No i nikt nie przestanie prowadzić swojego biznesu, jeżeli ma zamówienia, jeżeli one są rentowne, żeby nie korzystać właśnie z takich firm, które spełniają wszystkie wymogi, a potem dopiero się okazuje w trakcie jak gdyby dochodzenia czy badania, że coś tam jest nie tak. Także myślę, że to jest szerszy problem niż tylko bicie tego, kto jest na samym końcu. Tu przedsiębiorcy wykazują się inicjatywą, wykazują się chęcią zatrudniania, płacą tak jak powinni, czyli solidnie, a gdzieś dalej jest dopiero w tym łańcuchu jakaś przerwa i tam się bierze ten wielki problem.
A w Norwegii co się robi z tymi ewentualnie nieuczciwymi pośrednikami?
Są liczne sankcje. Dlatego chciałem tutaj podkreślić właśnie a propos Norwegii, że Norwegia miała na to ten proces jakby tych pracowników ekonomicznych z Polski zaczął się w 2004 roku i dopiero teraz gdzieś to cały ten rynek się unormował, gdzie był po prostu niesamowity rynek pracownika w tamtych latach. Też właśnie się zdarzały tego typu przypadki. Inspekcja pracy miała bardzo dużo pracy jakby z takimi nieuczciwymi pracodawcami. Jednak teraz, kiedy i pracownicy, którzy wyjeżdżają, i pracodawcy jakby znają swoje prawa, obowiązki, ta sytuacja się unormowała, bo wcześniej, gdy po prostu była niesamowita potrzeba jakby rąk do pracy,
to przymykano oko trochę.
Przymykano oko, tak, na pewno było tak.
Dobrze, w naszym studiu są Łukasz Brzeziński z portalu Moja Norwegia, Marek Krzykowski z Rockfin. Wrócimy do dyskusji za 5 minut. W Radiu Gdańsk wracamy do rozmowy o ludziach i pieniądzach. W naszym studiu Marek Krzykowski i Łukasz Brzeziński. Pod koniec ubiegłego tygodnia wicepremier Mateusz Morawiecki przedstawił cały pakiet ułatwień dla przedsiębiorców. Jest takie medialne hasło 100 zmian ważnych dla polskiej przedsiębiorczości. Jak się państwu, panom te zmiany podobają?
No tutaj chwilę rozmawialiśmy, że no, na pewno są bardzo PR-owe, czyli tworzą dobre wrażenie. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało w praktyce. No, dzisiaj mamy już usłyszeć więcej szczegółów na ten temat. 10 lat mam sam w prowadzeniu działalności, w prowadzeniu firmy. Wiem, z czym firmy, jakimi problemami się spotykają. Chciałbym po prostu mieć ten komfort kiedyś i jakby prowadzić firmę w bardzo takich przyjaznych warunkach, bo to jest bardzo istotne ze względu na sytuację, w której się znajdujemy, na powiedzmy, znaczy mówię o tym, że Polska jest krajem rosnącym, więc przedsiębiorczość powinna być wspierana.
A pan powiedział, że chciałby pan prowadzić w takich warunkach działalność. Czy to znaczy, że dzisiaj ta atmosfera, czy całe otoczenie biznesu nie jest przyjazne dla małych i średnich firm?
Nie mówię, że nie jest. Bardziej widzę pewne rzeczy, które można by poprawić. Przez 10 lat jakby nauczyłem się funkcjonować w tym systemie i to już mi nie sprawia jakiegoś problemu, ale chociażby moi znajomi, którzy teraz postanowili otworzyć działalność, oni zadają mi mnóstwo pytań. No dla mnie to są już w tym momencie trochę jakby...
Doświadczenie procentuje, już pan
doświadczenia,
wie, tak?
Doświadczenia mam, więc trochę w kategorii dziwne pytania może zadają, ale no faktycznie tak jest, że osoby, które teraz startują z biznesem, no one, mi się wydaje, że one najbardziej potrzebują tego wsparcia, plus dużo rozwiązań przydałoby się takich strukturalnych, które mogłyby wspierać już powiedzmy rozwinięte biznesy.
Marek Krzykowski, biznesmen z ogromnym doświadczeniem. Panie Marku, co panu najbardziej tam się podoba w tych planie Morawieckiego?
Po pierwsze powiem, że nie miałem szczęścia pracować w małej czy w średniej firmie, tak zawsze w dużej, ale kooperowałem z wieloma firmami i to uważam, że dla dużych przedsiębiorstw jest bardzo istotne, aby te małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonowały bardzo sprawnie, szybko, bez jakichś problemów. Natomiast często spotykałem się z tym, że więcej czasu tym ludziom zajmowały sprawy formalne, podatkowe, jakieś legislacyjne, jakieś prawne, niż sama merytoryczna działalność. Tutaj te ułatwienia, jak się o tym mówi, to dla mnie to jest, jak to mówią, miód na serce, bo to jest bardzo dobra zapowiedź. Natomiast zawsze wszystko ma dwie strony. I tak jak słyszę, że tu będzie 100 jakichś usprawnień, no to gdyby problem był w trzech, to rozumiem, że to można załatwić w kilka miesięcy. Jak mówimy o 100, to boję się, to zajmie ogrom czasu, tak? Znowu ci ludzie prowadzący działalność będą musieli się nauczyć, jak inaczej. Być może nawet łatwiej, ale jest zmiana. Każda zmiana zabiera czas i jak gdyby z tego punktu widzenia trochę, uważam, że to powinno być bardziej pakietowe, że się zmienia cały pakiet. Jeden, drugi i jesteśmy jak gdyby w tym finalnym etapie. Gdyby to w ten sposób poszło, myślę, że to wymaga doprecyzowania, bo na razie mamy zapowiedź, mamy w tej chwili w plikach pojawia mnóstwo rzeczy do przeczytania. Myślę, że właśnie ci przedsiębiorcy będą musieli dokładnie się z tym zapoznać. Rozumiem, że będą jakieś konsultacje społeczne na ten temat. Ja akurat dzisiaj mam spotkanie z wicepremierem Morawieckim jako członek Loży Gdańskiej BCC. Myślę, że będzie możliwość do pytania, do precyzowania wielu rzeczy, bo chodzi o to, żeby to rzeczywiście było proste, to prowadzenie tej działalności, jednoznaczne, żeby to nie było takie, że budzi ciągle czyjeś wątpliwości, bo na dzień dzisiejszy to każdy urzędnik ma jak gdyby swój punkt widzenia i można u jednego załatwić, u drugiego nie. Jeden rozumie, drugi nie rozumie i to jest jak gdyby główny problem w tym. Potrzebna jest nam silna gospodarka oparta na tych trzech filarach małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Duże sobie radzą, bo mają te możliwości. Średnie...
No ale mają też możliwość zatrudniania prawników, ekspertów, chodzi, tylko, że, a małym jest trudniej.
Tak, tylko że dla urzędników, tak jak mówię, już się powiem, na ten urząd skarbowy, czy na właśnie te jakieś władze podatkowe, to dla nich, czy to jest wielkie przedsiębiorstwo, czy to jest bardzo
tak
małe,
traktowane.
Tak samo jest traktowane, tak? I o ile to duże sobie z tym poradzi, zniesie to jak gdyby, czy uniesie na swoich barkach, tak w przypadku małych przedsiębiorstw jest to duże obciążenie, które odciąga od tej działalności merytorycznej, czy są mniej rentowne, są mniej wydajne, a przez to po prostu nie są taką siłą, jaką powinny być.
Ja mam takie wrażenie, z mojego punktu widzenia, od wielu lat zajmuję się przedsiębiorczością, tam... Wicepremier Morawiecki zajął się bardzo ważną sferą, a mianowicie usprawnieniem procedury sądowej gospodarczej, usprawnieniem procedury administracyjnej, tak żeby właśnie to wszystko szybciej trwało, było bardziej sprawne, no i kwestią dochodzenia wierzytelności. Wiadomo, że w Polsce niestety tylko co czwarta wierzytelność, której dochodzimy w sądzie, udaje się przedsiębiorcy odzyskać. Czy rzeczywiście te kwestie, procedura sądowa, administracyjna i dochodzenie wierzytelności, one mogą jakby usprawnić czy poprawić sytuację małych i średnich firm?
Ja tutaj jakby znowu się posłużę przykładem norweskim, gdzie...
A to są cenne przykłady, tak. Bo to jest świetna gospodarka, tak?
Po prostu jeśli prowadzi się działalność na terenie Norwegii, ściągalność na wierzytelności jest na bardzo wysokim poziomie. Jeśli tam po prostu osoba prywatna, która nie uregulowała swojej należności, po dwóch wezwaniach tak naprawdę ma mnóstwo takich nieprzyjemności związanych z z bankami, z urzędami, gdzie wszędzie wiadomo, bo wszędzie widać, że po prostu czy instytucja, firma, czy osoba prywatna nie uregulowała, widać, że nie
uregulowała. Traci na wiarygodności po prostu,
bardzo
tak?
Dużo traci na wiarygodności. No wtedy się mówi, że ktoś ma po prostu inkasso. I jakby my ten problem tak naprawdę w tym momencie ściągania tej wierzytelności dzięki temu nie dotyczy, ale widzę po tu kolegach swoich, którzy prowadzą działalność w Polsce, którzy opowiadają po prostu historie takie, że procesy się ciągną wiele lat, że nie można, gdzie po prostu kwota, która była, ktoś musiał uregulować, już tak naprawdę została zdewaluowana, bo już minęło wiele lat, koszty sądowe były niesamowicie wysokie, więc widzę tutaj na pewno jakieś tam pole do działania.
Na naszą dyskusję reagują nasi słuchacze. Nasze mikrofirmy zabija ZUS, który trzeba płacić bez względu na osiągnięty dochód, napisał pan Andrzej. Jeżeli państwo mają też jakieś przemyślenia związane z działalnością swoich firm, zapraszamy do wysyłania SMS-ów na numer 603-06-0606. Panie Marku, a czy pana zdaniem, tu pytam Marka Krzykowskiego, ta procedura sądowa rzeczywiście jest tak ważna i jej usprawnienie jest tak ważne w biznesie w Polsce?
Nie wiem, czy nie jest właśnie najważniejsza, bo znałem wiele doskonałych małych i średnich przedsiębiorstw, które upadły tylko dlatego, że nie były zachowane właściwie przepływy finansowe. I to często brało się z tego, że była to po prostu zwykła walka konkurencyjna, że po prostu daje się takiej firmie zlecenie, potem specjalnie się nie płaci.
Firma poniosła koszty.
Firma poniosła koszty, zapłaciła ZUS, zapłaciła wszystkie inne rzeczy, zapłaciła pracownikom, zapłaciła za materiały, natomiast nie dostaje swojej należności. Po prostu, jeżeli to są kwoty, które stanowią 50% udziału w obrotach firmy, to po prostu firmy nie ma. A sąd, a jeszcze mało do tego, ta druga firma potrafi wynająć, zapłacić dużo prawnikom i tamtym prawnikom na przykład, czy kancelarii prawnej płaci, po to, żeby proces w sądzie trwał nie wiadomo jak długo i ta firma pierwsza, mimo że merytorycznie naprawdę spełnia wszystkie kryteria, aby dobrze funkcjonować na rynku, upada, ginie z rynku i po prostu to jest, uważam, kluczowe. Także wiele osób przykłada ogromną wagę, szczególnie te osoby, które nie są, jak gdyby nie prowadzą jakiejś działalności, czy nie są przedsiębiorcami, to uważają, że liczy się zysk, jakiś tam wynik, marża, a z mojego doświadczenia wynika, że właśnie przepływy finansowe są tym krytycznym jak gdyby czynnikiem w prowadzeniu działalności gospodarczej w dłuższej perspektywie. W związku z tym, jeżeli ten aspekt byłby rzeczywiście postawiony bardzo krytycznie i byłaby w tym względzie pomoc, to uważam, że to byłoby dużo, dużo korzystniejsze dla właśnie szczególnie małych i średnich firm.
A proszę mi powiedzieć, tam jest między innymi taki zapis, że jeżeli przedsiębiorca w określonym czasie nie dostanie odpowiedzi od urzędu, to oznacza, że urząd wyraził zgodę na to, co było we wniosku. To też środowisko biznesowe od dawna postuluje, żeby tak funkcjonowała administracja. Czy to rzeczywiście usprawni działalność naszej administracji?
Ale to jest coś, co w przedsiębiorczości funkcjonuje dawno. Jeżeli rozmawiam z innym przedsiębiorcą i mam jakiś temat, ja mówię, proszę odpowiedź do piątku, jeżeli nie będzie odpowiedzi, to traktuję, że moje...
To, że co się załatwiło.
To jest załatwiło, tak?
Dobrze, teraz czas na skrót wiadomości, a wcześniej jeszcze reklamy. Łukasz Brzeziński, Marek Krzykowski, Studiu Radia Gdańsk. Do dyskusji wrócimy po 10.30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Radio Gdańsk, Ludzie i Pieniądze. W naszym studiu Marek Krzykowski, firma Rockfin, Łukasz Brzeziński, wydawca portalu Moja Norwegia. Rozmawiając o kłopotach przedsiębiorców, kilka razy pojawiło się słowo ZUS, także w SMS-ach od naszych słuchaczy. Jeden z nich, pan Hubert, napisał tak. Małe firmy są traktowane, jakby chciały tylko wyłudzać pieniądze od państwa. Do tego ZUS, który trzeba płacić bez względu na to, ile zarobiła firma. A wysokość jest przesadzona. Czy panowie zgadzacie się, że te stawki ZUS-u w przypadku małych i średnich firm, czy wręcz mikrofirm, czyli tych zaczynających działalność, powinny być jednak uzależnione od przychodu?
Nie wiem, czy uzależnione od przychodu, ale na pewno nie na takim poziomie, bo sam przyszedłem tą fazę na samym początku swojej działalności gospodarczej, gdzie dochodzili kolejni pracownicy. Jeszcze wtedy byliśmy na fazie takiej projektowej, gdzie różnie bywało z płynnością finansową, a a pracownikom trzeba było zapłacić pensję, trzeba było zapłacić ZUS, więc firma, która, taka młoda firma kilkuosobowa, która działa na zasadzie projektowej, może mieć gigantyczne problemy, jeśli nie będzie miała odpowiedniej płynności finansowej, a wiadomo, że na początku ciężko jest to utrzymać.
Też wyjaśnijmy słuchaczom, dlaczego w małych firmach o charakterze projektowym to może być problem, dlatego że tam pewne zlecenie wykonuje się 2-3 miesiące, prawda? Potem dopiero następuje płatność, wtedy mamy w firmie środki, żeby pokryć ten ZUS, natomiast no płacić trzeba cały czas tak naprawdę.
2-3 miesiące to tak naprawdę bardzo krótki projekt, bo niektóre firmy potrafią wykonywać, czy firma nie wiem, z kategorii IT, czy biuro projektowe, architektoniczne, potrafi rok, przez 12 miesięcy wykonywać taki projekt, tak więc na pewno jest to wyzwanie wtedy.
Znaczy tutaj chyba brakuje takiego partnerstwa, tak? Bo tak jak mówimy, że jeżeli taka firma, wiadomo, że będzie miała pieniądze za 3-4 miesiące, gdyby można było odłożyć, powiedzmy, te płatności, to nie byłoby dla tej firmy żadnym problemem. Kiedy przychodzi płatność za tego typu zlecenie, odprowadza się składkę za 2-3 miesiące i zachowuje się tą płynność, do której wracamy jak gdyby z uporem maniaka, ale ona jest krytyczna w prowadzeniu działalności gospodarczej. W związku z tym tego brakuje. Ta taka bezwzględna wymagalność, że musi być zapłacone w tym momencie. To jest jakby problem.
W zeszłym roku Business Center Club robiło taką ankietę wśród przedsiębiorców i tam kwestia tego, że ZUS trzeba zapłacić w takiej samej wysokości bez względu właśnie na przychody firmy, czy to jak wyglądają płatności, było jedną z najczęstszych barier prowadzenia biznesu. To było tak wskazane. Natomiast z drugiej strony no dużo mówimy, że będą niskie emerytury, że musimy na te emerytury odkładać. Czy nie obawiacie się panowie, że gdyby jednak ten ZUS był mniej rygorystycznie egzekwowany, to tak naprawdę sytuacja samych przedsiębiorców w czasie, kiedy będą odchodzili na emeryturę, byłaby jednak znacznie trudniejsza.
Znaczy problem ZUS-u, problem rent i emerytur to jest temat, który będzie do nas jeszcze długo wracał. Na razie nie było kogoś, kto by to jak gdyby potrafił dobrze rozwiązać. Natomiast musimy pamiętać, że to jest pewna mnożna, czy to są pewne mnożniki. I jeżeli więcej osób pracuje, zarabia pieniądze i płaci nawet mniejszy ZUS, to tych pieniędzy jest więcej, niż będziemy szukali tych, którzy mają pieniądze i od nich wyciągali maksymalnie, ile można mieć. Bo to jest jak gdyby przeciwne do właściwego rozwoju firm, bo lepiej jak firma inwestuje w swoją przyszłość, kupuje narzędzia, zatrudnia ludzi, niż daje te daniny, tak? Natomiast im więcej tych firm jest, im więcej jest pracowników, którzy pracują, tym ZUS ma większe przychody. I to jest jak gdyby rozwiązanie.
Czyli tutaj powinna liczyć się masowość oskładkowania, tak? A nie przywiązujmy się koniecznie do wysokości tych składek.
Dokładnie taka konkluzja jest moja.
Elastyczność przede wszystkim aparatu państwowego wobec przedsiębiorców jak najbardziej. Ja tylko słowo powiem na temat tego, że polska przedsiębiorczość moim zdaniem wchodzi w nową fazę, taką bardziej zaawansowaną, gdzie mamy na rynku fundusze, które inwestują, mamy na rynku firmy się coraz częściej łączą, nie wiem, obserwujemy przejęcia, coraz bardziej skomplikowane operacje zachodzą, więc mi się wydaje, że tutaj państwo powinno być pod tym względem tak samo elastyczne. I mówimy, jeśli mówimy o małych firmach, naprawdę dajmy im się rozwinąć i one, jeśli rozwiną się w odpowiedniej skali, to ten zatrudniając kilkanaście, kilkadziesiąt osób, spłacą ten ZUS wielokrotnie większej kwocie niż na początku byłoby to egzekwowane, ale no, firma by upadła, bo nie podołałaby.
Czyli pozwólmy urosnąć, a dopiero potem obcinajmy, tak?
Tak jest kolejność. Powinno się zaczynać od takich firm małych, tak? Ona przechodzi firmę średnią, a jeżeli się dobrze rozwija, to stanie się w pewnym momencie firmą dużą, z wszystkimi tymi walorami, które one mają i wtedy rzeczywiście...
Też z punktu widzenia budżetu walorami.
No, kapitalnymi dla budżetu.
A proszę mi powiedzieć, ten pakiet Morawieckiego został bardzo ciepło przyjęty przez przedsiębiorców, że rzeczywiście, mówi się, że rzeczywiście doszło do takiego prawidłowego zweryfikowania, czy wskazania słabych punktów naszej gospodarki, czy naszego otoczenia biznesowego. Natomiast natychmiast pojawiają się wypowiedzi, pan Marek częściowo o tym wspomniał, a mianowicie takie, że mamy wątpliwości, czy to wszystko uda się przeforsować. Mi się natychmiast przypominają pakiety deregulacyjne premiera Pawlaka, czy premiera Piechocińskiego, gdzie tak naprawdę było bardzo dużo pomysłów, a potem przychodziło na przykład 600 zastrzeżeń z Ministerstwa Finansów, którym kierował wtedy Jan Wincent Rostowski. Tak naprawdę ta deregulacja kulała. Czy nie macie panowie obawy, że tym razem będzie podobnie, że jest 100 niezłych projektów, że rzeczywiście dobrze zdefiniowano potrzeby, a teraz na etapie uzgodnień to tak naprawdę przestanie być tak ciekawie?
No po części zostałem wywołany, bo akurat miałem szczęście, czy nieszczęście, i być bardzo blisko premiera Pawlaka i premiera Piechocińskiego, szczególnie w przypadku premiera Piechocińskiego, to jak się słuchało, to właściwie trudno było cokolwiek zanegować. Natomiast był ogromny problem z realizacją. Wydaje mi się, że ten rząd jest o wiele bardziej spójny, a jak gdyby pozycja premiera Morawieckiego jest dużo wyższa. I tutaj jest jak gdyby ta nadzieja, że ta szansa na realizację jest większa. Ja powiedziałem, że moje obawy są takie, że jest tak dużo tych punktów, że to będzie wymagało czasu, ale myślę, że przy odpowiedniej determinacji i spójności całego rządu, bo na tym ta właśnie rzecz polega, aby minister finansów nie zanegował, aby minister pracy potem się nie włączył, po prostu żeby to uzgodnić i potem spójnie, komplementarnie zacząć to realizować.
Tak, żeby cały rząd wspierał ten
projekt. Dokładnie, to jest kwestia rządu, a nie to jest kwestia czy jednego wicepremiera, czy jednego ministerstwa, bo inaczej to rzeczywiście będziemy o tym mówili, będziemy się cieszyli, że taka zapowiedź jest, tylko ona nigdy nie zostanie zrealizowana.
A pan ma nadzieję, że większość uda się przeforsować? Pytam ja mam nadzieję, Łukasza Brzezińskiego.
Że w pewnych jakichś takich paczkach, dokładnie jak tutaj rozmawialiśmy, że w pewnych krokach da się to pewne ułatwienia wdrożyć, bo no nie wierzę, prawdę mówiąc, że uda się w krótkim czasie 100 zmian wprowadzić, które ułatwiają życie przedsiębiorcom. Wierzę bardziej w to, że to będzie jakby pewien proces, który się rozpocznie i który też, dzięki któremu będziemy widzieć, jakie efekty też te zmiany przynoszą, bo nie zawsze też, umówmy się, nie zawsze jest tak, że zmiana, która dobrze na papierze wygląda, w rzeczywistości
będzie funkcjonować.
Będzie funkcjonować, więc niektóre rzeczy mogą być dosyć sztuczne, więc no, chciałbym zobaczyć pierwsze wdrożenia w rzeczywistości i wtedy bym chętnie to
ocenił. Jeżeli będzie kilka priorytetowych tematów, które będą załatwione bardzo szybko, to już będzie duże ułatwienie. A inne mogą rzeczywiście być wdrażane, powiedzmy, w kolejnych miesiącach, czy nawet latach. A tak jak powiedzieliśmy, jeżeli zostanie zachowana płynność finansowa firm, jeżeli będzie skrócony proces orzekań sądowych, jeżeli te tematy, które w tej chwili są najbardziej bolące, będą załatwione, to już będzie bardzo dobrze.
Aczkolwiek powiedzmy szczerze, że reforma sądownictwa gospodarczego, czy jakiegokolwiek, to jest rzeczywiście zadanie, no nie na miesiące, tylko
ale wracamy
być może
do tej
na
spójności,
dekadę.
Czy cały rząd na przykład powie, że w tym zakresie przedsiębiorczości, gospodarki tematy będą załatwione pierwsze, czy zaczniemy od innych tematów, że każde ministerstwo będzie miało inne priorytety. Na tym cały problem polega. Jeżeli te priorytety będą spójne, to będzie program, powiedzmy, na kilka lat, a on będzie realizowany. A jeżeli teraz każde ministerstwo zacznie w swój sposób własny priorytetyzować, powiedzmy, te tematy, to będzie szereg zapowiedzi, będziemy się cieszyli, że coś ma nastąpić, natomiast będziemy żyli w tej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy dzisiaj.
Będzie taki chaos we wdrażaniu, no ale zakładamy, że może uda się to zrobić dużo sprawniej. Zmieniamy teraz temat. Przypomnę, naszymi gośćmi są Łukasz Brzeziński z portalu Moja Norwegia i Marek Krzykowski z firmy Rockfin. Od piątku wiemy, że prezesem Narodowego Banku Polskiego będzie Adam Glapiński, znany ekonomista, w przeszłości związany z Porozumieniem Centrum, natomiast nie jest to osoba, która jest obecnie no, mocno zaangażowana w bieżącą politykę. A proszę mi powiedzieć, czy panowie uważacie, że z punktu widzenia biznesu to, kto stoi na czele banku centralnego, ma bardzo duże znaczenie, średnie znaczenie, czy tylko tak naprawdę jest to kwestia bardziej taka państwowa, a dla biznesu bez specjalnego znaczenia?
Znaczy, bo jesteśmy w audycji Ludzie i Pieniądze. O ludziach nie będziemy rozmawiali, ale mówimy o pieniądzach. W związku z tym, jak mówimy o pieniądzach, to trudno, żeby nie doceniać roli Narodowego Banku Polskiego i osoby, która na czele tego banku stoi. Oczywiście w takim... Dużo było jak gdyby obaw, czy nowy szef Narodowego Banku Polskiego nie będzie poddawał się jak gdyby presji politycznej i nie dbał o wartość pieniądza, czy powiedzmy o same pieniądze, tylko jak gdyby realizował politykę rządu. Przy jakichś, powiedzmy, zakłóceniach jest zawsze to niebezpieczeństwo dodrukowywania pieniędzy. Czy podda się takim presjom, czy będzie po prostu twardo stał jak gdyby na czele wartości złotówki. Dużo również obaw było, czy będziemy szli w kierunku jednak euro, czy zachowamy swoją tą. Ja myślę, że trzeba tutaj poczekać. Na razie wszystko wygląda, nawet to, co prezes Belka zapowiadał, że on jest spokojny o pewną kontynuację, powiedzmy, tego, co było do tej pory. I wydaje mi się, że właśnie prezes Glapiński jak gdyby tym, co mówi, czy w jaki sposób się zachowuje, to na to wygląda. Natomiast tutaj też trzeba będzie poczekać, bo to każdy wchodząc w taką rolę, wchodzi z jakimiś jakby swoimi założeniami, natomiast potem często życie weryfikuje je, tak? I tutaj jak gdyby ten okres trzech, moim zdaniem 3 do 6 miesięcy pokaże nam dokładnie, czy ta polityka będzie dalej w ten sposób prowadzona, czy coś się zmieni i powiedzmy szef nada jak gdyby inny kierunek.
No z mojego punktu widzenia, jako takiego przedsiębiorcy, gdzie 80% jakby przychodu firmy jest oparty o eksport, oczekiwałbym stabilności, bo tutaj jakby jesteśmy mocno uzależnieni od wahań kursu złotego w stosunku i do euro, i do korony norweskiej, więc dla mnie to są jakby, oczywiście to jest bardzo ważna rola i faktycznie też bym oczekiwał tej stabilności, która mi da pewien taki komfort, gdzie nie będę naprawdę się zastanawiał, czy jutro nie stracę, nie wiem, 20% swojego przychodu, bo mamy takie wahnięcia.
A właśnie z punktu widzenia takiej stabilności, ta piątkowa decyzja Sejmu, ona pana uspokaja, czy budzi niepokój, czy no, sama osoba prezesa Glapińskiego?
Ja bym tutaj się podpisał, co kolega powiedział wcześniej, że poczekajmy pół roku, kilka miesięcy, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, to jest też polityczna kwestia, tak więc no, ciężko tutaj jakby jednoznacznie się ustosunkować.
Rozumiem, dobrze. W naszym studio Łukasz Brzeziński z portalu Moja Norwegia, Marek Krzykowski z firmy Rockfin. Zmieniamy temat. Polacy idą do sądu w sprawie Volkswagena. Szykuje się duży pozew zbiorowy przeciwko producentowi samochodów. Chodzi oczywiście o oprogramowanie fałszujące odczyty emisji spalin. Afera została wykryta w Stanach Zjednoczonych, jednak okazało się, że Volkswagen to wadliwe oprogramowanie stosował na całym świecie w większości swoich produktów. I ja mam pytanie, czy panowie, tutaj szczególnie pan Łukasz, który jest posiadaczem takiego samochodu, przyznał się tak, czy pan by do takiego pozwu zbiorowego się dołączył?
Ja miałem propozycję dołączenia się do takiego pozwu. Nie dołączyłem się na razie. Bardziej się przyglądam. Znaczy, ciekawe to jest też zachowanie całego koncernu, bo otrzymałem pismo informujące mnie o tym, że w moim samochodzie znajduje się oprogramowanie optymalizujące spalanie, więc...
Takie dwuznaczne określenie, tak, oprogramowanie bardzo... optymalizujące. No jednak chodziło o przekłamania w odczytach, powiedzmy szczerze.
Mi się wydaje, że dział marketingu bardzo, bardzo jakby usiadł.
Pracował nad pismem.
Pracował nad tym pismem i pokłonił się nad nim. Też dostałem obietnicę akcji serwisowej i z tego co wiem też tym jakby jeden z mocnych punktów pozwu tego zbiorowego będzie to, że Volkswagen nie podjął żadnych akcji serwisowych związanych z tym, że tak naprawdę ludzie się tylko o tym dowiedzieli, że zostało, w ich samochodach znajduje się oprogramowanie, które czy fałszuje, czy optymalizuje, wiem o co chodzi, ale nie została podjęta do tej pory żadna akcja serwisowa, a pismo dostałem w październiku zeszłego roku.
A proszę mi powiedzieć, bo we mnie jest taka obawa, ja przyglądam się różnym pozwom zbiorowym składanym w Polsce przeciwko instytucjom finansowym, teraz jest zapowiedź przeciwko producentowi samochodów. Niestety mamy takie dość nieszczęśliwie przyjęte przepisy, które powodują, że na przykład pierwszy rok czy półtorej roku trwa w ogóle ustalanie dopuszczalności pozwu zbiorowego i nagle po półtorej roku oczekiwania okazuje się, że pozew zbiorowy na przykład jest niedopuszczalny. Czy taka konstrukcja prawna nie powoduje, że tak naprawdę klienci są jednak słabsi od tych firm i te pozwy zbiorowe no, nie spełniają swojej roli?
Znaczy wracamy chyba do tych rozwiązań, o których mówiliśmy wcześniej, tak co prawda w innym obszarze, ale znowu mówimy, że coś fajnego wprowadzono, bo uważam, że te pozwy zbiorowe są rzeczą kapitanu, żeby każdy nie dopominał się o swoje prawa w tym samym aspekcie, tylko że można to robić w jakiś sposób grupowy czy zespołowy, zorganizowany. Natomiast znowu mamy, że bada się to dłużej niż jakąkolwiek sprawę cywilną czy inną i to daje dużo opóźnienie. Natomiast tutaj jest kilka aspektów. Wracamy jak gdyby do naszego pierwszego tematu. Co jest etyczne, co moralne? Że taki koncern wielki jak Volkswagen pozwala sobie, powiedzmy, na takie oszustwa i robi to z pełną świadomością, to należy mu się kara. Teraz jest pytanie, kto powinien jak gdyby być beneficjentem tej kary, bo tak jak czytałem na przykład, że właśnie w tym pozwie zbiorowym to roszczenia są o 30 tysięcy jak gdyby do właściciela. Ja nie wiem, czy inni ludzie, którzy kupili inne samochody nie są w podobnej sytuacji, tylko nie mają szansy na te 30 tysięcy. Czy ta kwota jest adekwatna do jakichkolwiek strat, o których mówiliśmy w przypadku tych osób, bo przypuszczam, że ja mając sąsiada powiedzmy z takim samochodem, tak samo ucierpiałem na zdrowiu jak powiedzmy on może dostać powiedzmy odszkodowanie potencjalnie. Ja nie mam takiej szansy. W związku z tym jest to naprawdę bardzo ciekawy temat i uważam, że to jest taki, nie chcę powiedzieć case, przypadek, który powinien dać pewne światło, jak w takich momentach postępować. Jak powinien być ukarany przedsiębiorca, czy firma, czy całe, tak jak w przypadku Volkswagena, pewna kompania za tego typu działania i w jaki sposób to powinno być zrekompensowane dla ludzi, którzy z tego tytułu w jakikolwiek sposób mają uszczerbę. To się zgadzam z kolegą, że jeśli ten samochód był felerny w stosunku do tego, co było zapowiedziane, bo właściwie akcją marketingową spowodowano, że tych samochodów kupiono dużo więcej, w związku z tym należy ukarać. Osoby, które mają te samochody, powinny w jakiś sposób mieć zrekompensowane powiedzmy to, że te samochody zakupiły, ale to jest dalej problem szerszy, bo jak mówimy o środowisku, mówimy o emisji.
No właśnie,
emisji,
czy na przykład nie powinny być tutaj beneficjentami tego odszkodowania gminy? Tak, które mają dbać o środowisko naturalne.
To ma na myśli, tak? To ma na myśli, bo to nie jest kwestia, że ktoś przejechał samochodem i wyemitował więcej niż miał zapodane w swojej instrukcji, w jakikolwiek sposób, czy w jakiś sposób szczególny ucierpiał, natomiast to środowisko rzeczywiście ucierpiało. I tak mówimy w tej chwili o Polsce, tych samochodów jeździ, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy, to z tego tytułu poprosimy cały szereg wydatków, chcemy o to środowisko dbać, a z drugiej strony ktoś nas oszukuje i w tym momencie cierpimy.
Mi się wydaje, że też sąd może tutaj dużo powiedzieć, bo znaczy, no nie ukrywajmy, w Polsce też tak trochę jest, że ci właściciele będą szukać okazji do tego, żeby zarobić pieniądze po prostu, albo...
No ale koncern dał im wygodny pretekst też, powiedzmy, prawda?
Wygodny, ale nie tylko im. To 100% się zgadzam z tym, co zostało tu powiedziane, że po prostu ja dzisiaj jadąc właśnie tutaj do studia samochodem z tą świadomością, że nie spełnia on tych norm. Wiem doskonale, że ten samochód truje tak samo mnie, jak i innych, więc jak ja już słyszę o kwotach, można zasądzić sąd do 30 tysięcy złotych, że to są dla właścicieli samochody, po prostu ja troszeczkę w to nie wierzę, po pierwsze, a po drugie nie do końca według mnie te pieniądze się należą właścicielom, którzy kupili te samochody,
a przynajmniej nie tylko właścicielom.
Nie tylko, dokładnie, bo nie tylko właściciele zostali już szukani.
A proszę mi powiedzieć, czy panom się w ogóle podoba konstrukcja pozwów zbiorowych? Z jednej strony to jest łatwiej dochodzić konsumentom swoich roszczeń, to jest tańsze, bo raz się składa na prawnika, a nie każdy osobno, ale z drugiej strony, jeżeli przyglądamy się na przykład amerykańskiemu systemowi prawnemu, no to mam wrażenie, że czasem dochodzi do takich groteskowych wręcz pozwów, gdzie tak naprawdę troszeczkę na siłę szuka się pretekstu po to, żeby pozwać dużą korporację. W związku z tym, czy my w Polsce powinniśmy jednak w jakiś rozsądny sposób te pozwy wspierać, czy powinniśmy jednak unikać takich sytuacji, obawiając się o przyszłe losy firm?
Ja zawsze się uśmiecham w takim momencie, bo akurat pracując przez 20 par lat w amerykańskiej firmie, to miałem właśnie
do czynienia z tymi... International Paper, tak?
Tak, to z tymi wszystkimi obawami to było coś niesamowitego, tak? A czy wszystko opisaliśmy? A czy na pewno daliśmy wszystkie zastrzeżenia? Stąd na przykład do amerykańskiego sprzętu, nawet najprostszego, są ogromne książki, instrukcje, tak? Żeby się zastrzec przed jakimikolwiek jak gdyby konsekwencjami tego, a właściwie każdy pretekst jest dobry, żeby pójść do sądu. Natomiast to jest ta negatywna jak gdyby strona, jak gdyby porównując z naszym sądownictwem, ale jest również pozytywna, taka, że amerykański polskie sądownictwo według przypadków. W związku z tym, że taki przypadek nastąpi i kolega, na przykład mając takiego Volkswagena, zostanie odszkodowanie 15 tysięcy, ja wystąpię z podobnym wnioskiem, to nie rozpatruje się od początku, tak jak w polskim sądownictwie, tylko to jest taki sam przypadek, w związku z tym...
Powołuje się na precedens, tak?
Powołuje się na precedens i to dokładnie. Już jak gdyby... I to załatwia jak gdyby zupełnie w inny sposób, prostszy sposób, zamiast tych pozwów zbiorowych, które znowu się ciągną w nieskończoność.
I pomaga po prostu konsumentom. Panowie, zmieniamy jeszcze na koniec tematykę, troszeczkę o nowych technologiach. Facebook wprowadzi taką usługę, która nazywa się Deep Text. To będzie polegało na tym, że system będzie analizował, o czym piszemy w prywatnych wiadomościach, ewentualnie co wrzucamy na Facebooku, na swoją stronę. I w zależności od tego, jakich słów będziemy tam częściej używać, będziemy takie reklamy dostawali. Z jednej strony, no to można powiedzieć zapotrzebowanie na jakieś realne oczekiwania konsumenta, z drugiej zawsze będzie pytanie, czy to nie jest już taka inwigilacja tak naprawdę tego, co robimy w internecie, dokładnie w tym serwisie. Panowie, czekacie na te reklamy z Deep Textu, czy jednak macie obawy?
Co mogę powiedzieć? To jest jakby moja też działka, jakby związana z tym, z tą branżą. I mi się wydaje, że my jako społeczeństwo już dawno zaakceptowaliśmy tą inwigilację, powiedzmy w cudzysłowie, no bo inwigilacja to jakby, no to jakby całkiem inne zjawisko, ale tutaj to, że jest analizowane to, co piszemy, no przecież chociażby w wyszukiwarce Google jest analizowane to, co wpisujemy
i czego szukaliśmy.
I Google ma niesamowitą historię na nasz temat i pod względem treści, ale też, nie wiem, lokalizacji, zachowań.
Ale jest jedna różnica jednak. Google analizuje to, co oficjalnie wpisujemy do wyszukiwarki. Tutaj Facebook chce analizować to, co ja na przykład prywatnie do pana, panie Łukaszu, bym napisał. Więc to trochę jest dalej posunięte.
Tak, to jest różnica.
Jest, tylko, że jest różnica też między tym, czy to analizuje człowiek, czy maszyna też.
Tak, bo to ma system, algorytm analizować.
Tylko, że to jest kolejny krok, który budzi kontrowersje, a za rok, dwa po prostu już nikt o tym nie będzie pamiętał. Wszyscy będą świadomi tego, że treści wpisywane w komunikatorze na Facebooku są analizowane i nikt jakby już, to jest tak jak teraz wszyscy udostępniają swoją, nie wiem, lokalizację i nie ma nikt z tym najmniejszego problemu. Tak więc za 2-3 lata to jakby to się stanie standardem, że nasza treść będzie analizowana i będziemy, uzależnimy się też od tego, bo będziemy pisać o tym, że chcemy, nie wiem, zjeść bułkę, a Facebook...
Reklamy piekarne.
Nie powinniśmy rozpatrywać w kategoriach, czy to jest dobre, czy to jest złe. Ja bym chciał tylko zawsze wiedzieć, co jest analizowane w jakikolwiek sposób. Nie mówię w tej chwili jako tutaj o Facebooku jako takim, tak? Ale sobie zdaję sprawę, że wchodząc do sklepu, wiem, że jestem nagrany i w każdej chwili można otworzyć, jak wyglądałem wchodząc, z czym wychodziłem na zewnątrz. Idąc ulicą, właściwie w większości można nawet otworzyć, czy kogo spotkałem, czy zatrzymałem się, czy rozmawiałem, a na dobrą sprawę to jeszcze za chwilę będzie wiadomo, o czym rozmawiałem, bo to też wszystko może być nagrywane. Tak samo tutaj, jeżeli są pewne narzędzia komunikacyjne, to chciałbym wiedzieć, w jaki sposób się z tego korzysta. I to jest mój wybór potem, czy chcę do kogoś zadzwonić, czy się z nim spotkać i porozmawiać sobie, żeby te treści nie były analizowane, czy wrzucam to, powiedzmy, do Facebooka i z góry sobie zdaję sprawę, że to będzie pełna analiza i za chwilę mi wyskoczy ileś okienek z propozycjami, bo w moim tekście pojawiły się tak czy inne sformułowania. To jest właściwie najważniejsze, bo często o tym nie wiemy. Wydaje nam się, że mamy zachowaną tą intymność, że nikt nas nie widzi, nikt nas nie słyszy. Tak? A to jest tak pozorne, że na dobrą sprawę ktoś może powiedzieć, okej, w nocy oddychałeś w tempie 16 oddechów na minutę.
No to potrzebujesz jakiegoś lekarstwa, tak? Mówi się też, że Koreańczycy pracują nad takim rozwiązaniem, że idąc ulicą będziemy na przykład dostawali SMS-a, 100 metrów przed tobą jest sklep z wyprzedażami. Takiej usługi panowie się obawiacie? Czy to też trzeba się do tego przyzwyczaić?
Znaczy technicznie w tej chwili jesteśmy przygotowani naprawdę do cudów niewidów i dlatego mnie na przykład cały czas denerwuje, bo codziennie jeżdżę autostradą, że muszę stać na bramce i wpłacać pieniążki, a z drugiej strony mamy tak rozwiniętą technologię, że możemy właśnie tego typu rozwiązania wprowadzać. I to jest jak gdyby ta niespójność jest denerwująca.
Zgadzam się, że tak jakby bardzo jakby ja funkcjonuję w środowisku innowacyjnym, jestem mieszkańcem startera Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, gdzie po prostu na co dzień spotykam bardzo innowacyjne firmy i też
trochę pan przywykł do takich możliwości, tak?
Dokładnie, ale mi radzi z drugiej strony ta szara rzeczywistość, gdzie tak naprawdę można by pewne rzeczy bardzo usprawnić, można by jakby pomóc, ułatwić ludziom życie, a
tego
jakby,
się nie robi.
albo się robi z bardzo takim powolnym tempie.
Dobrze, dziękuję panom serdecznie. Gośćmi Radia Gdańsk byli dzisiaj Marek Krzykowski, Rokwin i Łukasz Brzeziński. Zapraszam na godzinę 11 na wiadomości Radia Gdańsk. Do widzenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Do widzenia.